Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Krystiana, który będzie z nami dzisiaj. I gościem naszym jest ksiądz dr Czesław Murawski. Bardzo serdecznie witamy.
Witam też bardzo serdecznie i wszystkim szczęść Boże.
Jest to kapłan z diecezji sandomierskiej i podejmie temat życie ludzkie największym darem. Jest to temat z cyklu z 30-lecia Karty Praw Rodziny.
Tak, kolejny artykuł. 30 lat minie niedługo, kiedy Karta Praw Rodziny została ogłoszona i cały czas wszystkie jej punkty są aktualne i dlatego je przywołujemy, że tak powiem, ku pamięci i ku rozważeniu. Życie ludzkie największym darem, a jego obrona zadaniem dla społeczeństwa. Artykuł 4 bardziej, najwięcej o tym mówi. I w tej chwili widzimy, jaka jest sytuacja. Jedno życie uważa się za lepsze, inne za niewarte istnienia. No bo jeżeli chore dziecko jest, no to może lepiej, żeby się nie urodziło, tylko żeby je pozbawić życia wcześniej. No tego nie widać tak bezpośrednio, no więc nie ma wyrzutów sumienia. Otóż konsekwencje są i to bardzo, bardzo poważne i to już na tej ziemi. Nie tylko dla tych, którzy mówią, że nie wierzą. Wierzą, nie wierzą. Pan Bóg stworzył świat, stworzył to, co istnieje widzialne i to, co niewidzialne na razie dla nas jest niedostępne. Ale my jako osoby wierzące wierzymy, że z tymi, którzy, no, dzieci chore, które miały umrzeć niedługo po porodzie, nawet jeżeli umarły, spotkamy się z nimi. Spotkamy się z nimi w niebie. I mam z czystym sumieniem, że nie przyłożyliśmy ręki do tego, by je zabić, by pozbawić je życia. Ksiądz dr Czesław Murawski. Życie ludzkie największym darem. Prosimy bardzo.
Dobrze się stało, że na falach Radia Maria ten temat wchodzi i jest podejmowany w całym cyklu, ponieważ jest, jak już pan Leszek wspomniał, 30-lecie tego dokumentu. Już było dwie audycje z tego cyklu. Mianowicie pierwszą przeprowadził ksiądz Kazimierz Kurek pod tytułem Prawo do swobodnego wyboru drogi życiowej. Potem 28 maja była druga audycja Wychowanie dzieci przywilejem rodziców i niezbywalnym ich obowiązkiem. Dzisiaj podejmujemy temat zapisany w 4 artykule Karty Praw Rodziny. Życie ludzkie jest największym darem. Jeśli chodzi o, chociaż było mówione, ale wydaje się, że chyba warto to jeszcze raz przypomnieć, genezę Karty Praw Rodziny. Otóż sięgamy oczywiście początku pontyfikatu błogosławionego dziś Jana Pawła II. Synod biskupów o rodzinie w Rzymie, który miał miejsce w 1980 roku, dał szereg propozycji Ojcu Świętemu i w ten sposób powstała adhortacja Familiaris Consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Wśród tych zadań drugie mówi o służbie życiu. Najpierw jest pierwsze tworzenie wspólnoty osób, żeby stworzyć warunki, klimat dla nowego życia, atmosferze miłości, potem służba życiu i wreszcie uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa. To jest trzecie zadanie rodziny i czwarte uczestnictwo rodziny w życiu i w misji Kościoła. Właśnie w trzecim zadaniu Ojciec Święty w 46 punkcie mówi, że Stolica Apostolska opracuje kartę i przygotuje kartę praw rodziny. I to się stało właśnie w 1983 roku. Dlaczego ten temat życie jest największym darem, jest tak aktualny i do niego tak często w naszych dyskusjach wracamy? Myślę, że należałoby najpierw sięgnąć do Biblii. Przecież w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, czytamy: a wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad wszystkimi stworzeniami. I stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Właściwie to jest pierwsze określenie godności człowieka i są tu od razu wymienione te dwa wymiary życia ludzkiego. Ziemski wymiar cielesny i wymiar duchowy, nadprzyrodzony. Że człowiek jest jak gdyby w dwóch rzeczywistościach, tej doczesnej, ziemskiej i oczywiście tej duchowej, nadprzyrodzonej, tym bardziej, że ten cel, jaki stoi przed człowiekiem, jest wieczność. I to jest wieczność. Jeszcze w Księdze Rodzaju czytamy, że po czym im Bóg błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym. Czyli człowiek otrzymuje specjalną misję, mianowicie, że on ma panować nad wszystkimi istotami ziemskimi, a więc stworzeniami. I warto jeszcze tutaj sięgnąć do psalmu 8, gdzie znowu czytamy: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Złożyłeś to wszystko pod jego stopy. Niekwestionowalna wielkość i godności człowieka. Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej encyklice Evangelium Vitae pięknie ukazuje godność człowieka. Zaraz na samym początku powiada: Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa i Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur. I potem mówi o narodzeniu Pana Jezusa, Ojciec Święty, i doda: Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat. I dodaje, że człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. I wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia, także w jego fazie doczesnej. Ojciec Święty właśnie tu rozwija tę myśl, że jak gdyby te dwie fazy, one równocześnie się je przeżywa. Życie w wymiarze doczesnym, ziemskim, ale równocześnie człowiek jako istota i duchowa ma drugą formę swojej egzystencji. Oczywiście dzięki temu, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. W czym ten obraz się zamyka? W czym się zamyka to podobieństwo do Boga? No przede wszystkim w tym, że to jest życie. To jest jeden wymiar, a drugi wymiar, że to jest miłość. Bóg jest miłością. I właściwie chyba największym zadaniem człowieka to jest, żyjąc, kochać. I przecież człowiek najbardziej tu się ukazuje jego godność, jego wielkość poprzez wymiar tej właśnie miłości. Jeszcze by można tutaj przywołać list Ojca Świętego Jana Pawła II do rodzin z 1994 roku, gdzie Ojciec Święty nawiązuje i mówi o genealogii osoby, a więc, że nie tylko człowiek cielesny, ale człowiek jako osoba. I to jest właściwie ta, jeśli można tak powiedzieć, chociaż to nie będzie naukowe, warstwa w człowieku, ta istotniejsza, że człowiek musi mieć tę podstawę egzystencjalną w bytowaniu doczesnym, ziemskim, ale równocześnie ma tą drugą sferę, którą jak gdyby reprezentuje Boga. I tu jeszcze trzeba również i to koniecznie dodać, że przecież Bóg, posyłając swojego jednorodzonego Syna na świat, właśnie posłał go jako człowieka. Bóg, człowiek. Dwie natury Boże w Jezusie Chrystusie. A to jest jak gdyby również dowartościowanie, ubogacenie i zwieńczenie godności człowieka. Kościół zawsze wysoko cenił godność człowieka i tę godność starał się nie tylko ukazywać, ale również jej bronić. Ta godność między innymi przejawia się w tym, że tu ukazuje się jego odrębność od wszystkich innych istot stworzonych. Ponadto, jak czytaliśmy w Księdze Rodzaju, jest ta wyższość człowieka nad światem zwierząt i roślin. No i najważniejsze chyba to jest to, że Bóg stworzył człowieka z miłości i do miłości. Stworzył go dla niego samego, to znaczy, żeby człowiek był szczęśliwy i na ziemi, a przede wszystkim w wieczności. Z tym szczęściem na ziemi bardzo często kwestionujemy, zwłaszcza tam, gdzie, jak pan Leszek to wspomniał, gdy jest cierpienie, gdy przychodzi jakieś kalectwo w życiu człowieka, to wtedy budzą się te pytania, czy to się nazywa szczęście. Ale znowu można by powiedzieć za świętym Tomaszem z Akwinu, który mówił: melius esse quam non esse, to znaczy lepiej jest istnieć niż w ogóle nie być powołanym do istnienia. A święty Ireneusz na przykład powie: gloria Dei vivens homo, czyli chwałą Boga jest człowiek żyjący. Życie człowieka jest zatem darem, ale i zadaniem, bo dzięki tym wartościom, jakimi człowiek dysponuje, człowiek może ten swój dar życia rozwijać. No i teraz zaglądamy do naszej karty praw rodziny, gdzie właśnie w czwartym artykule Stolica Apostolska ukazuje nam te właśnie wymiary i troskę o życie ludzkie. I czytamy w karcie praw rodziny: życie ludzkie od samego poczęcia bezwzględnie winno być otoczone troską i szacunkiem. Tu może jeszcze trzeba by dodać, że kiedy mówimy o prawach, to mieści się tu kategoria przywilejów, że człowiek ma przywileje, a wszyscy inni wobec tych praw mają powinność, czyli mają te prawa uszanować. I to są właśnie obowiązki. Więc człowiek, rodzina ma swoje przywileje, ale inni mają te przywileje uznać i uszanować. I właśnie tak jest i z każdym człowiekiem, i szczególnie właśnie z dzieckiem. Dziecko na przykład ma trzy takie podstawowe prawa, czyli przywileje. Pierwsze to jest prawo do poczęcia się w akcie osobowej miłości swoich rodziców jako małżonków. Drugie prawo, że każde dziecko ma prawo do ludzkiego środowiska, czyli do łona matki. trzecie, że każde dziecko do urodzenia ma prawo do urodzenia się i wychowania w rodzinie opartej na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety celem doświadczenia własnej tożsamości. Te prawa, te przywileje, one są ukryte w encyklice Ojca Świętego Pawła VI, w encyklice z 1968 roku Humane Vitae, a więc prawo do poczęcia się w akcie osobowej miłości swoich rodziców jako małżonków. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj jak wiele mamy przeciwnych głosów temu właśnie przywilejowi tego dziecka mającego się narodzić czy rodzącego się. Czy to będzie in vitro, czy to będą związki monopłciowe. Tak samo jeżeli chodzi o drugie prawo do ludzkiego środowiska, czyli do łona matki. Znowu mamy to samo, że poczęcie czy tworzenie nowego życia na szkle, prawda, nie jest przywilejem, jest właściwie zaprzeczeniem przywileju, które przysługuje dziecku. No i że ono ma prawo do urodzenia się i wychowania w rodzinie opartej na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety celem doświadczenia własnej tożsamości, że ono dzięki temu, że małżeństwo, rodzina jest trwała, dziecko ma to poczucie bezpieczeństwa. Dalej, dzięki temu, że małżonkowie są ojciec i matka, a nie związki monopłciowe, ono doświadcza swojej własnej tożsamości. I dlatego na przykład, czy to będzie rozwód, czy to będzie będą związki partnerskie, to wszystko jest właśnie przeciwko jego prawu, jego przywilejom. Warto by tu jeszcze zwrócić uwagę na jedno, mianowicie, że kiedy ksiądz prymas tysiąclecia pisał, układał śluby narodu, to tam właśnie wołał: stańmy na straży budzącego się życia. I rota tych ślubów często wraca. Nie tylko w roku milenijnym, ale ciągle do tych słów ślubowań powracamy, dlatego że to życie, ono musi być otoczone szacunkiem i trzeba na straży tego życia stanąć. A zatem patrzmy na kartę praw rodziny. Życie bezwzględnie winno być otoczone troską i szacunkiem. No i potem dalej Stolica Apostolska poda: spędzanie płodu jest bezpośrednim pogwałceniem podstawowego prawa każdej istoty ludzkiej, prawa do życia. Dalej, wykluczanie jakiejkolwiek manipulacje eksperymentalne i dokonywane eksperymenty na ludzkim embrionie, one są również, muszą być wykluczone. Dalej, należy wykluczyć interwencję w dziedzictwo genetyczne osoby ludzkiej, bo to już stanowi pogwałcenie praw człowieka. A dzieci mają prawo do ochrony i specjalnej opieki, podobnie i matki. Dzisiaj coraz częściej słyszymy, jak się budzi ta świadomość i ta troska u dzieci, a z drugiej strony widzimy, jak te dzieci są niestety i wykorzystywane, i poniewierane. Dalej w karcie czytamy, że wszystkie dzieci posiadają takie same prawa do opieki społecznej. Nieraz słyszymy, że zarzuca się, iż wchodzi, oczywiście jesteśmy przeciwni temu, ale słyszy się, że dzieci są poczęte in vitro, że one nie mają praw. One mają prawa. Nie wolno ich pozbywać, bo to są ludzie, to jest człowiek, który ma ciało i ma duszę nieśmiertelną, dlatego on nie może być tu ani poniżony, ani też mu nie wolno z jego godności nic uszczknąć. A zatem...
Przepraszam, to znaczy są stawiane zarzuty Kościołowi, że nie chce uznać dzieci poczętych z in vitro.
Tak.
Że w jakiś sposób stygmatyzuje te dzieci i tu ksiądz zaprzecza, że to jest nieprawda.
To jest nieprawda, oczywiście. Dlatego, że każde dziecko nawet i to chociaż to jest nielogiczne, jeżeli chodzi o wykorzystywanie osiągnięć naukowych, to jednak ten człowiek jest człowiekiem i on zasługuje na pełny szacunek i tego go pozbawić nie wolno. Poza tym jeszcze tylko to trzeba by dodać, że sieroty, dzieci pozbawione rodziców czy opiekunów, one również winny być otoczone przez społeczeństwo szczególną troską. To są te postulaty, które znajdują się w karcie praw rodziny, bo życie jest fundamentem i dopiero na tym fundamencie potem są następne wartości, a więc wartości dla rodziny, dla społeczeństwa, dla Kościoła. No i oczywiście zawsze patrzymy pod kątem wieczności. Jeżeli chodzi o wartość życia dla Kościoła, człowiek jest współpracownikiem Boga Stwórcy. A więc jako mężczyzna i kobieta oni współdziałają z Bogiem w stworzeniu nowego życia. Pierwszy człowiek otrzymał kobietę ku pomocy i im obydwojgu Bóg powierza nowe życie. To oni mają być tym środowiskiem naturalnym, które daje to życie. Jan Paweł II powiedział, że największym kapitałem to jest człowiek, nie to, co powiedział Marx, ekonomiczny kapitał, ale właśnie człowiek jest największym kapitałem, jest dla społeczeństwa największą wartością. I to dzisiaj na przykład boleśnie odczuwamy, kiedy patrzymy, jak spada liczba narodzin i z niepokojem patrzymy w przyszłość. Przed kilkunastu, może kilkudziesięciu laty taki był, można by powiedzieć, prorok, jeden z kapłanów, który powiedział, że są takie środowiska, którym zależy na tym, żeby Polska była takim jakby kadłubem, żeby sprowadzić ilość ludności w kraju do 18 milionów i wtedy staje się taką republiką, którą się ani nikt nie będzie liczył i będzie się nią pomiatać. I widzimy, że ku temu idziemy, tym bardziej, że ostatnie doniesienia GUS-u, demograficzne, pokazują, że mamy o wiele więcej zgonów niż narodzin. To zresztą jest powszechnie już znane. I demografowie, o ile do niedawna raczej skrywali te rzeczy, dzisiaj oni o tym już mówią głośno. Poza tym, jeżeli mówimy o wartości człowieka i jego godności dla Kościoła, dla wieczności, to tu trzeba podkreślić, że Chrystus, odchodząc do nieba, powiedział: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, a ja idę przygotować wam miejsce. I to jest dla nas tą wielką nadzieją. Przeżywamy rok wiary, zastanawiamy się, jaka jest nasza wiara, ale czy my patrzymy i na ten problem życia ludzkiego właśnie poprzez pryzmat wiary, to znaczy poprzez pryzmat objawienia, czyli Pisma Świętego, nauczania Kościoła, jak również i poprzez pryzmat chociażby demografii czy wymagań społecznych. Dlatego też teraz wspólnie spróbujmy się zastanowić, co czynić, aby na nowo, w świetle wiary, odkryć i rozwinąć, ubogacić ten dar. No przede wszystkim zabezpieczyć go, chronić go, bo ten dar przecież otrzymaliśmy od Boga i od swoich rodziców. A ten dar, jak wspomniałem, czyli życie, jest fundamentem, na którym buduje się gmach szczęścia tu na ziemi, rozwijając swoje uzdolnienia, no i oczywiście otwierając swoje serce i umysł na wartości najwyższe.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie nas w temat życia ludzkie największym darem. Naszym gościem jest ksiądz dr Czesław Murawski z Sandomierza. I zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą audycję.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat Życie ludzkie największym darem. Jest audycja kolejna z cyklu 30-lecia Karty Praw Rodziny i naszym gościem jest ksiądz dr Czesław Murawski.
Słuchamy, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz dobry wieczór.
Kłania się Mirosław Michniewski z Lubuskiego.
Witamy, witamy.
Jakoś tam przyjemne, że się jakoś dodzwonię. I chciałbym przywitać szanownych ojców i włączyć się w tę dyskusję. Pokrótce, myślę tak, na mój prosty rozum. Jeżeli chodzi o ten kapitał ludzki, to jest zgoda. To wszystko, co mówi ojciec, jest naprawdę mądre, wartościowe i bardzo głębokie, według mojego skromnego zdania. Jestem takim dzieckiem pokrótce, którego się po prostu społeczeństwo lokalne, można by było powiedzieć, tak dorobiło i nie do końca, bo w końcu nie zaopiekowało się. I dzisiaj też dużo młodych ludzi się wiesza i nie mają pracy, różne pogubieni są, nie mają swojego punktu takiego odniesienia. Ciągle się po prostu pewne sprawy rzuca na kościół i tak dalej. I to jest już od początku, jak tylko tutaj ten Rzeczpospolita z tego czasu Polska Ludowa powstała, to tak było opluwane. To z tym się na pewno szanowny ksiądz zgodzi, że tak to wyglądało. I to do dzisiaj jest. Ja myślę tak, że jest na to jakieś rozwiązanie, bo powinniśmy wyciągać wnioski z przeszłości i z tej takiej lekcji bieżącej. Oni będą to robili, bo pewne sprawy dla nich to są, jak to mówią, ten kapitał. Oni chcą mieć do obróbki ludzi i mieć na swoim warsztacie. Zamykać, zabierać dzieci, usuwać, różne z tego tytułu mają profity, zarobki i oni to będą robili. Myślę, że powinniśmy się integrować, tak jak mówi to ojciec Tadeusz Rydzyk, razem do przodu swoje środowiska otwierać, a do tego to po prostu się nie odnosi w taki sposób. To są ważne tematy i myślę, że społeczeństwo już na tyle dojrzało, że widzi, potrafi rozróżnić. Byli takie, święty pamięci Kirchner też był atakowany, świętej pamięci Jan Paweł II też był atak na niego 13 maja. I to tak będzie, bo ksiądz jest człowiekiem już doświadczonym, wykształconym, całe życie swoje poświęcił w tej sprawie i merytorycznie, bo potrafi to wszystko bronić, artykułować. Dlatego jest ten atak. Oni myślą, że to wszyscy my jesteśmy głupcami, nie wiemy, o co chodzi. Ja jestem dokładnym dowodem na to, że kapitał ludzki jest najważniejszy i dla nich ten kapitał jest potrzebny. To tyle bym chciał powiedzieć. I dziękuję za połączenie.
Również dziękujemy.
Proszę się trzymać. Kochamy ojców. Rozumiemy, że to są koledzy młodsi i starsi, że to są synowie koleżanek naszych matek. No i po prostu nie dawajmy się. To, co oni będą pluli, bo oni się tylko nauczyli pluć. Tak. Oni pluwają nas wszystkich. Widać to.
Dobrze. Dobrze, dziękuję panie Mirosławie. Jest nas tutaj dwóch ojców w studio. Jeden jest ojciec duchowny, ksiądz, a drugi to jest ojciec rodziny, czyli ja i mąż swojej żony, która siedzi obok mnie.
Czyli mnie.
Proszę bardzo.
No bardzo słusznie, panie Mirosławie, zauważył pan o tym, że musimy się łączyć. Ale właśnie w adhortacji familiaris consortio, jak już wspomniałem na początku, wśród czterech zadań na pierwszym miejscu Ojciec Święty postawił tworzenie wspólnoty osób. Wspólnoty osób, nie majątku, ale osób przede wszystkim. A więc harmonia, jednoczenie się. I teraz tak, to zjednoczenie dokonuje się między mężczyzną, kobietą w małżeństwie. Duch Święty wtedy z łaską sakramentalną umacnia. Potem dzieci, znowu ta więź i wreszcie szersza rodzina, ale powinny powstawać też i szersze wspólnoty lokalne, czy to będzie na przykład nawet dzisiaj wioska, sołectwo, gmina, samorządy, poza tym no parafie. Tu za mało jest tej jedności, dlatego to są bardzo słuszne uwagi pana i dziękuję, że pan to podkreślił.
Słuchamy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść
Boże. Małgosia się kłania z parafii z Gilowic, świętego Andrzeja.
Witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Chciałam też na temat rodziny, ponieważ jestem mamą. Z mężem mamy czworo, wychowaliśmy już czworo dzieci. Dzieci już są w tej chwili dorosłe. Troje już pozakładało swoje rodziny, pobudowało swoje domki. Mamy sześcioro wnucząt I na dzień dzisiejszy nasza rodzina to jest 15 osób. My z mężem i nasze dzieci, nasze wnuki to jest 15 osób. Bardzo często się spotykamy razem. Takie po prostu wspólne obiady, wspólne jakieś takie uroczystości. Obchodzimy i dla wnuków i staramy się tak często przebywać razem. I to jest największy nasz majątek, największe nasze szczęście, to jest właśnie nasza rodzina. A jeszcze chciałam powiedzieć, ponieważ ja tak piszę sobie wiersze tu do Gilowickiej Wspólnoty i mam jeden taki wiersz pośród wybranych, bo już mam około 100 i czy mogę przeczytać?
Jak nie za długi, to prosimy bardzo.
Nie długi, nie, nie, nie. Rozterki poczętego. Taki tytuł. Taka była wola Pana, że na świat stworzył mnie. Mieszkam w ciszy i w spokoju pod serduszkiem mamy mej. Teraz dobrze mi w Twym łonie, jednak myśli dręczą mnie. Czy Ci w życiu nie przeszkodzę? O dar życia proszę Cię. Kiedy w bólach przyjdę na świat, nie wiem, czy pokochasz mnie. Gdy rodzina się powiększy, proszę, nie mów wtedy nie. Chciałbym dobrym być człowiekiem, wdzięcznym jak kwitnący kwiat i najbardziej kochać Ciebie, żeś mi dała przyjść na świat. A gdy będę już dorosły, Ty zmęczona życiem swym, będę wspierał Cię w starości, wynagrodzę sercem mym. To koniec.
No pięknie.
No, no, mam kilka takich i o swojej rodzinie, też kilka i o wnukach, ale to akurat taki na dzisiejszy temat ten wybrałam. Znów kiedyś się postaram połączyć i znów przeczytać.
Dziękujemy Pani Małgosiu.
No, dziękujemy
bardzo. Życzymy wszystkiego dobrego.
No, bardzo dziękujemy Pani za ten wiersz. No, myślę, że dobrze byłoby, żeby on się ukazał w jakimś ogólnopolskim w czasopiśmie, żeby...
Albo w naszej rodzinie, albo w...
Żeby, o, właśnie, sprawy rodziny, czy biletyn, tak. Czyli inne, żeby...
Do naszego dziennika posłać.
Tak, też.
Do Pani Małgorzaty Jędrzejczyk.
Natomiast jeśli chodzi o to podtrzymywanie wspólnoty osób w rodzinie, to co Pani Małgosia podkreśliła, bardzo co jest cenne.
Jest ważne,
ja bym chciał powiedzieć jeszcze dzisiaj o innych zjazdach, że rodzina szersza, więc na przykład od dziadków, wszyscy potomkowie. I takie zjazdy liczą nieraz 140 do 200 osób. I ci ludzie się dopiero dziwią, że my jesteśmy tak bliscy krewni, my się nie znamy. A to jest właśnie wspólnota. Takie wiązanie jest niesłychanie ważne, bo dlatego, że to pokazuje potęgę rodziny. W tej rodzinie są ludzie wykształceni, ludzie potrzebujący też. I oni potem się czują coraz bardziej potrzebni sobie. I dzięki temu jest to większe zainteresowanie i ta troska wzajemna o siebie.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Z tej strony Iwona z San Francisco. A jeśli chodzi o rodzinę, ja w ubiegłą sobotę na TV Polonia oglądałam polski serial telewizyjny, który się nazywa Rodzinka.pl, zdaje się. I byłam oburzona słowami, tekstami, które idą w programie telewizyjnym, który jest przeznaczony dla rodziny. W tak wulgarny sposób o seksie i o innych tych nawet się w Ameryce nie porusza w dziennych serialach telewizyjnych. Ja jestem zszokowana tym, że w ogóle jest to puszczane w polskiej telewizji.
No taką mamy telewizję.
Taki mamy zarządy
i
telewizji.
Dla mnie pani Małgorzata Kożuchowska, która bardzo często jest pokazywana jako taki symbol rodziny, ma takie fajne, mówi o rodzinie, co jest ważne, używa tak bardzo wulgarnych słów, mi się w głowie nie mieści. Ja od wielu lat pracuję z młodzieżą w Stanach. I ja sobie nie wyobrażam, że nasze dzieci tutaj oglądają to na TV Polonia, włosie jeży na głowie.
No tak, to nie jest nasza redakcja. Ale niestety tym nas karmią.
Jakiś wpływ na to.
Ale mnie się wydaje, proszę pani, że no, my tu trochę jesteśmy wszyscy winni, że nie protestujemy. Dawniej to, pamiętam, kiedy rozpoczynałem pracę w duszpasterstwie rodzin, to masę ludzi pisało do redakcji. Zdawało się, to jeszcze za PRL-u to było. Zdawało się, że są to głosy i w próżnię rzucane. Nieprawda. Te głosy były liczone i pewne programy znikały właśnie dzięki protestom. A dzisiaj kto protestuje? Dlatego tu wydaje mi się, że właśnie ta społeczność lokalna powinna się, czy to będą jakieś organizacje katolickie, czy społeczne nawet, czy pedagodzy, powinni protestować zbiorowo i wtedy może jakoś się uda zamknąć usta takim gorszycielom, bo to przecież no to jest zatruwanie ducha narodu.
Tak. Dobrze, dziękuję ojcze, ja na pewno wyślemy taki list. Po prostu dla mnie, bo TV Polonia jest przeznaczona dla Polonii zagranicznej. Tak, tak. Bardzo często my nie zmuszamy, ale namawiamy nasze dzieci do oglądania polskich programów telewizyjnych.
Tak. No i wie pani...
Coś takiego, no właśnie.
Bardzo słusznie pani to podkreśla i myślę, że trzeba by też, żeby opracowywać takie programy pozytywne, twórcze, wychowawcze, żeby było jakieś przeciwdziałanie. Jeżeli nie w telewizji, bo tam najczęściej nie mamy dostępu, ale o to też trzeba walczyć. No i chociażby nawet to, że telewizja Trwam, jakie boje toczymy, żeby telewizja Trwam mogła zmieścić się na multipleksie. A widzimy, że jakieś wraże siły temu przeciwdziałają.
Ja rozumiem, oczywiście. Mm-hmm. Dobrze, dziękuję bardzo i
my też bardzo dziękujemy pani za...
Szczęść Boże, pani Iwono. Także tak istotną sprawą jest, żeby mieć mieć swoje media i żeby ten dostęp do tych mediów był powszechny, a nie reglamentowany, czy się jakaś kablówka zgodzi, czy nie zgodzi.
Chyba mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Z strony Jarosław z Kłodzka na Dolnym Śląsku. Ja telefonuję głównie chyba dlatego, jestem mężem, ojcem dwójki dzieci, syn Józef w tym roku przyjął po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca, córka Aniela, 6 lat skończy za 4 tygodnie, ale dziś nie o swoich dzieciach chcę mówić o takich dwóch rodzinach wyjątkowych dla mnie, bo to się jakoś wiąże z tym tematem, a ten temat, który dzisiaj jest poruszany, po raz pierwszy usłyszałem czy zobaczyłem w SMS-ie, w którym to SMS-ie Bernadetta i Jarek, którzy nas teraz słuchają z Kudowy Zdroju, poinformowali mnie, że urodziło im się dziś 6 dziecko. 5 dziewczynka będzie miała chyba imię Łucja, chwała Bogu za nią i wielkie tutaj dziękczynienie pewnie się należy od nas wszystkich, ale co jest najważniejsze, w tamtym SMS-ie było napisane, że takim zwieńczeniem dnia, w którym urodziła się Łucja, będzie ta audycja, która jakby wpisuje się w to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło. To jest ta rodzina, która radość przyjęcia dziecka przeżywa dziś. Muszę powiedzieć, że to dziecko jest jakby tak poniekąd najbardziej owocem miłości rodziców, działania Pana Boga, który daje dziecku duszę, ale również w jakiś sposób... I chyba tutaj nie powiem nic, co mogłoby rodziców urazić, lecz wręcz przeciwnie, kongresu małżeństw, drugiego kongresu, który odbył się w diecezji świdnickiej w październiku. Natomiast to przyjęcie dziecka dla mnie, jako dla ojca, jako dla męża, jako dla katechety również, jest czymś najważniejszym, ale przyjęcie przez rodziców na pierwszym miejscu, ale przyjęcie również przez państwo, przyjęcie przez Sejm odpowiednich ustaw, odpowiednich rozporządzeń, które będą wspierały rodziny naprawdę, a nie tylko tak jak w ostatnich wystąpieniach chce pan prezydent, czyli w taki sposób jakiś wyimaginowany. Przyjęcie wreszcie przez samorządy lokalne, które stworzą jakieś karty praw rodzin wielodzietnych i to nie będzie w jednym czy w dwóch miastach na całe województwo, ale w każdym mieście i na każdej wsi, żeby chociażby dostęp do dóbr kultury, takich jak muzea, czy nawet do zwykłych basenów był darmowy, czy za jakąś symboliczną złotówkę, ale też przyjęcie danego dziecka, czy kolejnego dziecka w danej rodzinie przez społeczeństwo lokalne, przez sąsiadów, przez ludzi, którzy często mogą być życzliwi, ale przez swoje, nie wiem, wygodnictwo, egoizm, jakiś konformizm, często nawet nie potrafią spojrzeć dobrym okiem. Ale to jest ta jedna rodzina, o której chciałem powiedzieć, i druga rodzina to rodzina mojej żony. Jest ich siedmioro i moi teściowie są ludźmi bardzo otwartymi na życie. My jesteśmy w fazie chyba jeszcze uczenia się i myślenia i planowania co dalej, ale poznając tą rodzinę, wreszcie biorąc Ewę za żonę, doświadczyłem olbrzymiego bogactwa związanego choćby z wielością relacji. I teraz jakby kończąc, bo pewnie są jeszcze następne osoby, które chcą tutaj coś powiedzieć w tym temacie, jakby chcę powiedzieć coś takiego, że jeżeli mamy zastanawiać się, jak przyjąć dziecko, czy jak przyjąć kolejne dziecko, to w świetle nauczania Jana Pawła II chyba to, co najbardziej mi dziś przychodzi, jeszcze jakby tak w tym takim, nie w cieniu, ale w świetle radości Jarka i Bernadetty, kolejne dziecko przyjąć z radością i za Łucję. Chwała Panu.
Chwała Panu. Tak, proszę bardzo.
No, dziękujemy bardzo za ten przemiły głos. Rodzicom Janowi i Bernadecie składamy gratulacje, a Łucji życzenia, żeby Bóg oficie jej błogosławił w rozwoju, w wzrastaniu i pełni szczęścia tu na ziemi i chwały w niebie.
I była bardzo radością swoich rodziców.
Bardzo słusznie Pan mówi o tych rodzinach wielodzietnych i gratuluję, że w Waszym środowisku są te rodziny. W wielu miejscach tak jest, ale ja tak się tu posłużę takim trochę rzeczą. Kiedy mój ojciec, najmłodszą siostrę, poszedł zapisać do Urzędu Stanu Cywilnego, a tam pracowała już moja koleżanka, taka duża różnica była w wieku. I ta urzędniczka pyta się, to które to dziecko państwa? A ojciec mówi, 13. To ja sobie wyobrażam, jak musi wyglądać pańska żona. A ojciec powiada, a wie pani co? Że ona lepiej wygląda niż pani. To jest właśnie ta mądrość polskiego chłopa, że on sobie zdawał sprawę. Niełatwo to było wychować. Niektóre dzieci umarły, to prawda. Ale on sobie zdawał sprawę. To jest powinność. Jeszcze się tu odwołam do czasów trudnych, jeżeli chodzi o historię Polski. Czy to będą zabory, czy nawet i później. No to przecież, kiedy niszczono naszą ojczyznę, to domy ziemiańskie, one świadomie podejmowały decyzję o wielodzietności, żeby było jak najwięcej Polaków, kiedy skończy się haniebna niewola. I właśnie to jest to patriotyczne myślenie, to, co wspomniałem na początku, że to jest dla społeczeństwa, to jest dla narodu. Naród, który zabija swoje dzieci, jak mówił Jan Paweł II, musi zginąć. Ale naród, który przecież troszczy się o dzieci, to będzie miał geniuszy i wielu wspaniałych ludzi. Bardzo dziękujemy Panu za ten bezcenny głos. Dziękujemy.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Waldemar Cimachowicz z Vancouver, czasowo przebywający w Polsce. Chciałem dorzucić swoje 3 grosze na temat dzieci poczętych. Kupiłem sobie w redakcji naszego dziennika modelik, piękny modelik dzieciątka 10-tygodniowego. I jak jest tylko okazja, a wędruję po Polsce, będę też na Jasnej Górze oczywiście 13, to pokazuję oczywiście w odpowiednim czasie, odpowiednim miejscu, odpowiednim ludziom. Czasami sobie nawet zażartuję i pytam, chcesz zobaczyć moje zdjęcie, jak miałem 10 tygodni, trójwymiarowe? Proszę, pokazuję, mam w kieszonce, to mieści się maleństwo takie 10-tygodniowe. Mówię, to jest okres wakacji, takie dziecko. I w 95% ludzie nie wiedzą, jak wygląda dziecko 10-tygodniowe. To tyle z mojej strony. Serdecznie redakcję państwa i księdza pozdrawiam. Waldemar Cimachowicz z Vancouver, chwilowo w Polsce.
Bardzo dziękuję panu za to przypomnienie. Otóż to jest jakieś osiągnięcie nauki, kiedy właśnie spreparowano ten model dziecka 9-10-tygodniowego. I ciekawa rzecz, że kiedy w naszych poradniach rodzinnych ten model się znalazł i panie doradczynie, które przygotowywały narzeczonych do sakramentu małżeństwa, mówiąc o rodzicielstwie, właśnie pokazywały ten model dziecka i szczególnie chłopcom dawały to dziecko, ten model.
Do podtrzymania.
Żeby podtrzymał. Patrz, kiedyś ty zostaniesz ojcem i będziesz twoje dziecko takiej wielkości. I mówiły te panie potem, z jaką czułością on to trzymał, ten model tego małego dziecka. Dlatego bardzo dziękuję panu za przypomnienie. I myślę, że to jest w poradniach. Jeżeli nie ma, to na pewno jeszcze w centrali są te modele i one, bo to jest duża pomoc, jeżeli chodzi o rodzicielstwo.
Słuchamy, Radio Maria.
Witam serdecznie. No ja właśnie też tutaj...
Witamy serdecznie.
Dzień dobry. No ja właśnie chciałem się spytać, czy właśnie jestem na pani, bo w pierwszej chwili chciałbym wszystkich pozdrowić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A kogo witamy?
No ja mam na imię Akbar. Tutaj jestem z Poznania.
Słuchamy, co pan chciał nam powiedzieć?
No właśnie chciałem poruszyć to wszystko, bo też właśnie będę niedługo na Świętej Górze i chciałem w pierwszej kolejności właśnie poruszyć to wszystko, bo tak właśnie w radiu jak to wygląda i no powiem szczerze, że no nie podoba mi.
No muszę powiedzieć, że nie bardzo rozumiem, o co panu chodzi. No był pan gdzieś na Świętej Górze, w Święta Góra. No może jest to jakieś sanktuarium, ale zwykle jest określone co do miejscowości. Także odbieramy kolejne telefony, jeżeli będą, jeżeli w tej chwili akurat nie ma, to dalej właśnie zastanawiamy się. Ten model małego dziecka jest świetny, nadal jest przecież dostępny wszędzie. I tak jak ksiądz tutaj wspominał, szczególnie młode osoby, młodzież, która boi się, po prostu boi się dzieci, znaczy boi się być, współżyć, bo będzie dziecko. To dziecko, jeżeli potrzyma w ręku, to widzi, że to jest człowiek. Tak. Chociaż ma 10 tygodni, ale to jest człowiek, który ma kompletny, wszystko już ma, tak, wszystkie organy.
I te, miniaturze, ale...
I on te wszystkie organy nie są nie są stworzone na magazyn, że tak powiem, tylko wszystko działa. Wszystko działa, dziecko się rusza. Jeszcze mama nie czuje tych ruchów, a ono już się rusza, już trawi, już przecież funkcjonują wszystkie potrzebne mechanizmy w dziecku. Także to jest coś wspaniałego, że można taki model w tej chwili ogólnie dostać.
Jest. Przez centralę tam duszpasterstwa rodzin jest rozprowadzany. Mhm. Ksiądz prymas Wyszyński kiedyś opowiadał na takim spotkaniu w dużej grupie księży, że dwie dziewczynki idą ulicą, jedna większa, druga maleńka i powiada tak, to idzie półtora człowieka, a ta większa mówi, tu są dwa ludzie. Ten mały też jest człowiek.
Słuchamy, Radio Maryja.
Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Filip Krause z Gdańska, pozdrawiam serdecznie. Genialne jest to sformułowanie właśnie tej deklaracji praw dziecka na temat bezwarunkowej wartości życia ludzkiego. Niedawno w Pucku na świętych apostołów Piotra i Pawła ksiądz arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Łódź w homilii z Pucku na pielgrzymce rybackiej taki pewien kontrast unaocznił, mówiąc, że jeśli gdzieś się zdarzy takie nieszczęście, że no niestety dziecko zostanie zabite, wyrzucone na śmietnik, znajdzie się gdzieś, to trąbią o tym wszystkie media tego głównego nurtu. Ale kiedy w oknie życia pojawi się dziecko, a tych okien życia jest pełno w różnych miejscach, w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku, otwarte ośrodki kanoniczne w Mattenbrewie, to cisza. No i Bogu dzięki, że właśnie czy Katolicka Agencja Informacyjna, czy Radio Maryja, takie media właśnie katolickie podają te informacje i tu niedawno w Gdańsku pod koniec ubiegłego tygodnia po 4 latach działania Okna Życia także dzieciątko, dziewczynka została przez siostry przyjęta w godzinach południowych, któraś z desperowanych matek oddała chociaż dziecko w takim dobrym stanie, umyte i tak dalej, ale właśnie ten wielki sens istnienia, okien życia i właśnie trud, z jakim do społecznej świadomości dochodzi fakt, że absolutnie nie ma potrzeby i nie ma konieczności żadnej uśmiercania żadnego dziecka, skoro to właśnie Kościół katolicki jest gotów te dzieci przyjąć, to życie podarowane przez Boga podtrzymać i działać. Także myślę, że ten argument z okien życia, iż każdy człowiek, jeśli tylko wie, że jest taka możliwość, jakby tu już nie ma przeproszenia ze strony społeczeństwa, czy mediów, czy innego moralnego prawa, które mówi, że nie można było inaczej. Bo można inaczej. A druga sprawa, ja jestem wdzięczny za ten pierwszy głos w audycji, kiedy była mowa o tym, że rodzina jest tą formą zrzeszania i że rodzice też powinni się zrzeszać. Ja to samo czuję w sercu i w umyśle. Kiedy słyszę, gdy w innych krajach europejskich zdarzają się właśnie tu nawet we wiadomościach Radia Maria przed chwilą, jakie historie w Niemczech się zdarzają z tym odbieraniem dzieci. Jest mnóstwo katolickich organizacji. Nie chciałbym tu uprawiać chciejstwa, ale taką myśl, taki znak zapytania, czy jest jakaś taka forma właśnie, jaka jest najsilniejsza organizacja w Polsce, bo to jest z mojej strony pytanie, bo są różne organizacje i akcje katolickie, i ruchy, i bezruchy, ale tak zastanawiam się, czy ktoś by mógł na antenie podpowiedzieć, jak jest taka organizacja, która jakby jest najmocniejszą takim ramieniem, które czy zbiera podpisy w sprawach legislacyjnych, czy właśnie czy Federacja Ruchów Obrony Życia, gdzie nie tylko my możemy się tam zrzymać czy irytować jakimś stanem rzeczy, ale to realnie zmieniać, bo to jest możliwe, widać w procesie ustawodawczym. I ostatnia rzecz, taka moja myśl kapłańska, myślę sobie, no nie jestem ojcem rodziny, jestem ojcem duchownym i pomyślałem, jak ja mogę tym rodzinom pomóc. I tak pomyślałem, że ze strony kapłanów na pewno tą pomocą jest wierne przeżywanie swojego kapłaństwa, bo powołanie małżeńskie tak samo wymaga wierności. Życie bez żony wcale, mógłby ktoś powiedzieć, ja nie chcę porównywać może zbyt arbitralnie, ale ktoś może powiedzieć, z jedną żoną też nie jest łatwo, bo wiadomo, to są różne wyzwania, pokusy, więc ktoś powie, no jak ksiądz bez żony, a ja mówię małżonkom, no ja bez żony, żeby tobie łatwiej było z tą jedną żoną. Jakoś tak właśnie myślę, warto, żebyśmy się w tej wierności popierali i tu nie ma żadnej sprzeczności czy rozdziału. Myślę, że my się właśnie tu możemy bardzo mocno w tej misji budowania, popierania rodziny właśnie wspierać. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich ojców i radiosłuchaczy.
Dziękujemy również.
No bardzo dziękuję za ten głos. Jeżeli chodzi o okno życia, proszę zauważyć, że tylko media katolickie o tym nam doniosły, o tym ostatnim przypadku w Montemblewie. Natomiast w sumie jest kilkadziesiąt dzieci uratowanych przez to okno. W niektórych miastach nie ma ani jednego, ale to nie jest najważniejsze, tylko że jest szansa. Proszę zwrócić uwagę, przecież o wiele wcześniej powstawały domy samotnej matki. Przecież w naszej sandomierskiej diecezji w bardzo skromnych warunkach, bo dom jednorodzinny podarowany przez lekarkę został zamieniony na taki dom samotnej matki i w ciągu 5 lat w tym domu urodziło się ponad 80 dzieci, 80 dokładnie, 83. To jest też, te dzieci by prawdopodobnie się nie urodziły. I przecież pierwszy tę myśl rozwinął kardynał Wojtyła, bo mówi, coś musimy czynić. W ogóle pierwszy taki dom samotnej matki powstał w Słupsku tuż po wojnie, a autorem był wykonawcą ksiądz znany, zresztą ksiądz Zieja. To był jakby pierwszy w tamtych czasach, no to było to zgorszenie, że ksiądz takimi problemami się zajmuje. Ale potem widzieliśmy, że to tak jest. Teraz jeżeli chodzi o pomoc, która organizacja najwięcej, no, że od tego jest przede wszystkim Caritas. Karytas ma każdemu pomagać, temu, kto jest najmniejszy. Dlatego w niektórych diecezjach jest tak, że Karytas prowadzi domy samotnej matki, tudzież i inne formy niesienia pomocy właśnie tym dzieciom. Jeżeli chodzi o zbieranie podpisów, one, to jest niesłychanie też ważne. I tym się muszą wszystkie, chyba nie można powiedzieć, że ta organizacja jest predestynowana do tego, żeby się tym zająć. Każda organizacja, czy to będzie akcja katolicka, czy to będzie domowy kościół, czy to będzie jeszcze wiele innych mamy prorodzinnych organizacji, a i młodzieżowych, tak samo i społeczne organizacje. Na przykład teraz zbieranie podpisów pod wnioskiem o zmianę w konstytucji zapisu na temat tych trzech przypadków, które zasługują, które są, mogą być dokonywane zabijanie dzieci. I między innymi chodzi o to, żeby te dzieci niepełnosprawne, które się jeszcze nie narodziły, żeby były bronione, żeby to nastąpiła zmiana w konstytucji. I wiele parafii, wiele ludzi indywidualnych chodzi z tymi listami, zbiera podpisy, żeby ten zapis w konstytucji zmienić. Oczywiście byłoby idealnie, gdyby wszystkie trzy przypadki, które są dopuszczalne według prawa polskiego, zostały skasowane, ale przynajmniej ten jeden, żeby tak małymi kroczkami. Przecież Ojciec Święty w Ewangelium Vitae powiedział tak, że jeżeli złą ustawę się poprawia, to chociaż ona nie jest jeszcze doskonała w tym poprawieniu, ale jeżeli już będzie lepsza od gorszej, to katolicki prawnik czy parlamentarzysta ma prawo ją poprzeć, bo on w ten sposób ratuje jakąś ilość dzieci. Nie wolno mu tylko ustanawiać nowej ustawy przeciwko człowiekowi, przeciwko życiu.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo. Panie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Grzegorz, akurat z trasy i tak...
Witamy serdecznie.
Słucham właśnie tej audycji o rodzinie. Ja bym tak nawiązał do tego, czy myśmy nie stali się społeczeństwem, które po prostu nie myśli. Nie myśli o tym, co było kiedyś, jak żyli nasi rodzice, jak żyli nasi dziadkowie. Czy tamte czasy, w których oni nas wychowywali, czy umiemy po prostu wyciągać wnioski z ich błędów i wprowadzać w nasze życie na nowym stylu?
Tak, tak.
Ja myślę, że czasy, które w tej chwili się zmieniły dla rodzin, no niestety ekonomia jest bardzo silną ręką i ludzie tu nad tym myślą, a nie nad wprowadzaniem normalnych zasad rodzinnych. Kim jest ojciec, kim jest matka, kim jest dziecko? Kto ma kogo uczyć? Bo w tej chwili wychodzi na to, kiedyś matka i ojciec, moi dziadkowie, mnie uczyli, a w tej chwili dzieci uczą nas. To już od małości wprowadza się to, co kiedyś myśmy jako młodzieńcy dopiero się dowiadywali, a w tej chwili już to dzieci mają mieć. Wprowadzane sprawy seksualne w przedszkolach, w tym. Nie czarujmy się. Nie tędy droga, myślę. Tak. Jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, myślę, że nie tylko księża, ale przede wszystkim nasi posłowie powinni się zastanowić nad tym, jakie są wydatki rodziny wielodzietnej. Ja wiem, jakie są wydatki rodziny wielodzietnej. Sam mam piątkę dzieci i wiem, ile trzeba mojej pracy poświęcić, ile ja muszę poświęcić czasu swojego życia, nie widząc się z dziećmi. Jestem w tej chwili w trasie. Cały tydzień siedzę, nie widzę się z dziećmi. Dla mnie i dla moich dzieci zostaje tylko sobota i niedziela. Gdzie są obliczenia, skoro można policzyć, ile jest za prąd, za gaz, za mieszkanie, za wodę, za śmieci, za naukę, a najniższa krajowa 1400 zł brutto. Ludzie, kto za to chce piątkę, czy siódemkę, czy tak jak ten pan mówi, że trzynaste dziecko. Kto za to ma wyżywić?
Tak.
Myśmy ganili, że za komunę do pracy nas goniono i ludzi w barach sprawdzano, czy on jest w pracy, czy na urlopie. W tej chwili się tym nie przejmują. Bo to nie im jest źle. To niestety ludzie tu na dole, którzy za wszystko płacą, niestety to im jest źle. A niestety naszym parlamentarzystom chyba jest to na rękę, że im więcej ludzi w domu, tym naród pokorniejszy. Bo nie będzie się odzywał. Ja sam w tej chwili mam taką sytuację, gdzie syn od roku nie pracuje. Nie wiem, jak go zmotywować. Od roku próbuję rozmawiać z nim. Nie mogę się doprosić, żeby podjął pracę. Dorywcze prace to tam jeszcze jakieś wykonuje. Ale ludzie, zastanówmy się nad tym, czy wszystko, co było stare, było złem. Gdzie jest nasza wiara? Przecież najprostszym, podstawowym elementem rodziny był Józef, Maryja, Jezus. Przecież to Józef pracował, uczył Jezusa pracy. Maryja pokazywała mu warunki domowe, co kobieta robi, co pracuje i jak. Czy my uczymy własne dzieci, czy nasze dzieci uczą w tej chwili nas?
Tak.
Jeśli chodzi o temat in vitro, troszeczkę tam z księdzem, profesorem tam się... Ja jako osoba po prostu, wierząca, ale myśląca, troszeczkę się nie zgodzę, że nie można tym rodzinom pomóc. Mam kolegę, który przez wiele lat nie miał dziecka. Owszem, zgodził się na adopcję. I dla mnie to jest troszeczkę bulwersujące, że normalna rodzina, kobieta i mężczyzna, którzy nie mogli mieć dzieci, adoptowali dziecko po naprawdę dużych przeglądach. Sprawdzano jego, sprawdzano żonę, czy mogą, czy są w stanie utrzymać, jakie warunki domowe, jakie tego. A tu nagle w tych czasach teraz, w ostatnich dniach, my patrzymy na homoseksualistów, na lesbijki, które od normalnej rodziny, gdzie jest kobieta i mężczyzna, prędzej oni chcą decydować o naszych dzieciach. No chwileczkę.
No tak, no, panie Grzegorzu, ja to widać już właśnie, jak to
mogę
idzie.
Mogę być tolerancyjny, bo nie wolno zabijać takich ludzi. Niech żyją, niech są koło nas. Nie mam nic do nich. Ale ja przepraszam, jeżeli mają być dzieci wychowywane w takich, no to się mija po prostu nawet z biologiczną myślą.
Tak, panie Grzegorzu, tak jak tutaj było cytowana Karta Praw Rodziny, dziecko ma prawo urodzić się w rodzinie, gdzie ojciec i matka są mężczyzną i kobietą. Dziękujemy, panie Grzegorzu, za tę wypowiedź. Oczywiście każde małżeństwo ma prawo do tego, żeby dzieci posiadać. Jeżeli natomiast tych dzieci nie ma, no to trzeba sprawdzić, czy nie jest które chore, czy nie można tej niepłodności wyleczyć. In vitro nie leczy, natomiast naprotechnologia leczy. Oczywiście nie wszystko można wyleczyć, bo są różne przyczyny niepłodności, ale ilość powodzeń, że tak powiem, małżeństw korzystających z naprotechnologii jest dużo większa, jeżeli chodzi o urodzenie dziecka zdrowego w stosunku do tego, co można uzyskać dzięki in vitro po 5, 6 czy więcej podejściach, procedurach. I to jeszcze nie tylko uzyskanie poczęcia, ale jeszcze urodzenia dziecka, bo wiele dzieci po prostu... Są wady. Dzieci nie wszystkie mogą się urodzić, a co się rodzą, mają cały szereg wad, no bo to nie natura tutaj eliminuje, powiedzmy, niesprawne na przykład plemniki, tylko z kilku milionów natura jeden dopuszcza do komórki jajowej, a tu człowiek wybiera z niedużej ilości. Sam decyduje, no jak na oko, prawda? tyle co można pod mikroskopem zobaczyć.
Myślę, że ten problem to już był omawiany przez pana Wesołowskiego, doktora, który właśnie...
Tadeusza Wasilewskiego. Tadeusza,
który właśnie jest chyba najwyższym autorytetem w naszej ojczyźnie, jeżeli chodzi o naprotechnologię. Ja bym tylko chciał spojrzeć przez pryzmat Biblii. Proszę zobaczyć, kiedy się urodził syn Abrahamowi. Pod koniec życia. Przecież to było praktycznie już niemożliwe. I on wcale nie uważał, że życie jego zmarnowane. Proszę zobaczyć, Zachariasz i Elżbieta. Jan rodzi się też w ich starości. Elżbieta przecież kryła się ze swoim macierzyństwem, bo się wstydziła, że w podeszłym wieku jest. To są tajemnice Boże. Ale bardzo chciałem serdecznie panu podziękować za to, co pan na początku powiedział, panie Grzegorzu, mianowicie chodzi o społeczeństwo. Tu ma pan całkowicie rację i gdyby się udało obudzić to społeczeństwo, to byłaby rzecz piękna. Odwoływanie się do historii. Przecież mamy w tym roku 150. rocznicę powstania styczniowego. Przecież jakież to są piękne, tragiczne, dramatyczne karty naszej historii. Nie wolno było nawet ustanowić roku powstania styczniowego. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby społeczności lokalne organizowały różne uroczystości patriotyczne. Wyciągali. Teraz na przykład ukazał się śpiewnik powstania, z czasów powstania styczniowego. I to przecież ukazuje ten bogaty patriotyzm. I to są rzeczy tak cenne, że one może jakoś pobudzą do myślenia społeczeństwo obecnie. To tu wiele tematów, także no ja bym chciał się tylko na tym zatrzymać, ale bardzo panu dziękuję za podniesienie tych właśnie myśli.
Przypominam, naszym gościem jest ksiądz dr Czesław Murawski, a tematem życie ludzkie największym darem chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Państwo, 23:05 już się zbliża. Chciałbym Państwa zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. 9 lipca będzie temat, który już tutaj przez słuchacza był podjęty. Gender i seksualizacja wychowania. Siostra Urszula Kłusek-Palotynka ten temat poruszy. 16 lipca małżeństwo, czyli sztuka radosnego życia ze sobą. Państwo Katarzyna i Tomasz Jaroszowie. 23 lipca kształtowanie i usprawnianie funkcji mowy i języka u dzieci. Dr Elżbieta Minczakiewicz, neurologopeda. Proszę Państwa, nasze audycje, wszystkie gdzieś do 10 lat wstecz, są ogólnie dostępne na stronie Radia Maryja, www.radiomaryja.pl. Pod zakładką audycje dla małżonków można wpisać w wyszukiwarkę nazwisko prelegenta, czy jakieś słowo, które Państwo szukają, i te audycje, wszystkie, które były emitowane na falach Radia Maryja, będą wylistowane poniżej. Można wtedy ściągnąć plik MP3 na komputer, czy online odsłuchać. Także jest to duże w pewnym sensie osiągnięcie też techniczne, że możemy z tego korzystać. Nie każdy może słuchać audycji od początku, a już następnego dnia ta audycja będzie w internecie dostępna i można sobie tam na MP3 wgrać i na słuchaweczki słuchać w drodze czy gdzie indziej. Także serdecznie zapraszamy. Tematy, które poruszamy, są tematami formacyjnymi z zakresu nie tylko duchowości małżeńskiej, ale również spraw wychowania, pedagogiki i bardzo właśnie te aktualne sprawy, które w tej chwili nas nurtują, te wszystkie zmiany, niekorzystne zmiany dotyczące wychowania, czy raczej antywychowania, które nam wprowadzają nasi przywódcy, przed czym my jako rodzice musimy bronić nasze dzieci, no bo naszym zadaniem jest wychować i doprowadzić do tego, żeby dziecko, jak będzie dojrzałe, wybrało drogę do nieba. I przypominam, ksiądz dr Czesław Murawski jest naszym dzisiaj gościem. Życie ludzkie największym darem. Temat, odbieramy telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Boże.
Proszę księdza profesora,
kogo witamy?
Chciałem zapytać, zadać pytanie, bo słyszałem, że ostatnio okna życia mają być w kraju likwidowane. I chciałem zapytać, w oczach Pana Boga, większym grzechem jest, jeżeli dziecko znajdziemy na świętniku, czy jeżeli matka odda to dziecko życia po prostu do, dziecko odda do okna życia. Czy to jest większym grzechem? I proszę księdza profesora, jeszcze jedno pytanie. Czy większym grzechem jest w oczach Jezusa usunięcie, czyli aborcja dziecka poczętego, czy większym grzechem jest, proszę księdza profesora, jeżeli znajdziemy dziecko na świetniku? Bardzo dziękuję za uwagę.
Tak. Może pierwsza rzecz, zanim ksiądz odpowie, była taka informacja, bo właściwie o oknach życia się nie mówi pozytywnie, tylko raz była taka informacja, że należy zlikwidować okna życia ze względu na to, że każde dziecko ma prawo do wiedzy, kto był jego mamą, jego tatą, kim byli jego rodzice. Takie było uzasadnienie. Tyle było o oknach życia w mediach głównego nurtu. Natomiast przy in vitro, czy zresztą przy adopcji, dzieci nie znają swoich rodziców, przy in vitro w szczególności, kiedy to z banku spermy czy banku jajeczek się pobiera, to absolutnie to jest utajnione i nie ma możliwości poznania swoich rodziców i to jest okej, tak? Natomiast w oknie życia to należy okna zamknąć. Także to jest zupełnie nielogiczne. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy moralne, co jest grzechem, co nie grzechem, dzieciobójstwo, bo takie aborcje należy określić, czy wyrzucenie dziecka na śmietnik, to też z tym się równa, czy pozostawienie w oknie życia, ksiądz?
No ja myślę, że pan to raczej potraktował jako pytanie retoryczne, bo rzecz jasna, że okno życia to jest ratowanie dziecka, bo na pewno ta matka nie była w stanie zaopiekować się. Dlatego to jest na pewno nieporównywalne i okno życia, no gdyby nie miało racji, to by tego przecież nie Kościół nie zalecał. Zresztą nie zawsze okno życia powstaje z polecenia czy na zlecenie Kościoła. Natomiast jeśli chodzi o zestawienie aborcji czy na śmietnik, to chyba też nie można tu stawiać wyżej czy nie, to jest zbrodnia i to jest zbrodnia. Życie, jakkolwiek by ono było niszczone, czy ono będzie niszczone przed urodzeniem, czyli prawda, tak zwana aborcja, czy też jeżeli się urodzone dziecko wyrzuca na śmietnik i skazuje się na śmierć, no to jest też zbrodnia. Może tylko tyle, że jeszcze trochę cierpień więcej to dziecko ponosi, ale zresztą przy aborcji też cierpi dziecko, bo to przecież medycyna już to odkryła, że aborcja jest wielkim cierpieniem dla tego dziecka.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Karina z Warszawy. Ja chciałam tylko wrócić na chwileczkę do tematu tych takich małych, to był modeli.
Tak.
Ja pamiętam, jak byłam na wyjeździe, chyba miałam 12 albo 13 lat. Byłam dosyć młodą osobą, chyba już miałam 13 lat. Wyjechałam z księdzem na obóz taki w góry z kościoła. I pamiętam tam, że tam były takie właśnie malutkie dzieci w słoikach jeszcze swego czasu, jeszcze nie było tego. Ja mam teraz 33 lata, jestem mamą dwójki dzieci, a pamiętam, że wtedy jeszcze nie było tych modeli, tylko były te słoiki takie z dziećmi. Pamiętam, że zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie, do tej pory to pamiętam i szczerze mówiąc, jak zeszłam w pierwszą ciążę, która nie była ciążą planowaną, był to duży szok, byłam też młoda. Przyznam się szczerze, że nie pamiętałam tego, dopiero później mi się skojarzyło z tym, co ja widziałam wcześniej, ale przyznam się szczerze, że gdzieś to z tyłu głowy było, że ja to pamiętam, że to było całe malutkie dziecko. Już nie pamiętam, który nawet to był tydzień. W każdym razie były te małe rączki, małe nóżki. Ja pamiętam, że bo niestety były takie myśli straszne, bo to przychodzi, jak ja za każdym razem mówię to, że to trzeba taką młodą dziewczynkę, młodą, bo to teraz już chyba dziewczynki, trzymać mocno za ręce i po prostu bronić ją przed tym strasznym krokiem zabicia dziecka, bo po prostu to są wtedy niesamowite emocje. Jeśli nie ma wsparcia, nie ma, a nie daj Boże, jeszcze jest to wsparcie negatywne, czyli ktoś to popycha do zabójstwa, to po prostu ja pamiętam, że to, dlatego chciałam powiedzieć, że strasznie bym chciała, nie wiem, nawet chyba się tym zajmę, żeby w każdej szkole nie zaczynać właśnie od jakiegoś, nie wiem, właśnie pouczania, czym to jest seks i tak dalej, od tego, tylko zacząć od pokazania, z czym to się tak naprawdę namacalnie wiąże, że to za chwileczkę, to nie jest za 9 miesięcy, to będzie zaraz po tym, jak będzie to uniesienie, ta bliskość z tym mężczyzną, oczywiście mężczyzną też by to pokazywać, po prostu już teraz nie słoiki może, aczkolwiek to było wręcz bardzo, bardzo poruszające.
No były takie preparaty w formalinie.
Preparaty w formalinie, dokładnie. Żeby coś takiego wręcz moim zdaniem pokazywać dzieciom, już teraz już nie wiem, już też mi się wydaje, że 12-13 lat to jest jak najbardziej dobry wiek. To tak mi się, przepraszam, że wróciłam, bo już jesteśmy troszeczkę dalej w temacie, ale uważam, że to jest naprawdę dobre, naprawdę bardzo by dużo pomogło. Mi się wydaje, że pomogło i dzisiaj Zuzia jest na świecie i teraz Juliusz, więc Panu Bogu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. A wiersz, który Pani wcześniej mówiła, chciałam tylko powiedzieć, że wywołał u mnie mega łzy i naprawdę, jeszcze raz proszę, wszystkie takie dobre, pozytywne wiersze, emocje przelewać na papier i dawać w świat, bo to jest super sprawa. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam.
I odbieramy kolejny telefon. Jest coś? W tej chwili akurat nie ma.
Ja już może...
Proszę bardzo, ksiądz.
Nawiązując do wypowiedzi pani, no chciałem powiedzieć, że ukazała się książka, właśnie to antologia, rodzina w literaturze, w poezji. No i myślę, że to powinno się co jakiś czas zbierać, tak jak właśnie pani dzisiaj nam przeczytała swój wiersz i zresztą ma inne wiersze i takie. Taką twórczość należy popierać. Tym bardziej, że młodzież bardzo chętnie lubi różne akademie czy przedstawienia i dzięki temu można ubogacić świadomość. No na przykład drewniany talerz. Pokazuje człowieka, który jest odstawiany do domu starców. No i cała ta tragedia. Młodzież to kiedyś przy kościele tak to przedstawienie pokazała. No wzruszenie było. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryk z Warszawy.
Witamy
Jestem
serdecznie.
Pełen uznania i wdzięczności za tę audycję, za ten wspaniały temat, aby ocalić każde dziecko w Polsce, aby wzmacniać rodzinę. Ja jestem 7. dzieckiem w rodzinie, oczywiście już jestem sierotą, ale mamusia moja Anna, gdy umierała, miała 25 wnuków i 44 prawnuków. Ania się urodziła, gdy mamusia umierała, a dzisiaj Ania już pracuje w wielkiej instytucji gdzieś tam w Szwajcarii i tak dalej. A ja apeluję i proszę, wspierajmy liczne rodziny, bo to jest naprawdę jakieś rozwiązanie i przyszłość naszej ojczyzny i Kościoła. I tak bym chciał zasugerować, aby mianowicie nasz pan prezydent zamiast biskupom tym licznym rodzinom posyłał gratulacje i załączył ich jakiś dobry. Tylko taka sugestia. Chodzi mi o to, żeby w każdej parafii sporządzono rejestr tych licznych rodzin i rzetelnie te rodziny wspierano, bo one są często w trudnej sytuacji, żeby jednak ojcowie mieli pracę i matki, żeby były wspomagane, aby te wspaniałe rodziny u nas rosły, czuły się bezpiecznie i stanowiły przyszłość Polski Kościoła. Szczęść Wam Boże, dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże, Panie Henryku.
Bardzo dziękujemy, Panie Henryku, za ten głos. Rzecz jasna, że to jest odpowiedzialność narodowa i dlatego trzeba tutaj wszystkim podać sobie ręce i bronić każdego dziecka i bronić również i jeszcze tu dodam może, że jeżeli chodzi o in vitro, no to trzeba sięgnąć głębiej, nie tylko przy pewne fakty, że to się daje dziecko czy coś, ale również trzeba pamiętać o godności aktu małżeńskiego, zjednoczenia. I Paweł VI w encyklice Humanae Vitae powie, że akt małżeński powinien mieć dwa bardzo ważne przymioty, mianowicie zjednoczenie i służba życiu. I to musi być przestrzegane. Dziękuję bardzo panu.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Beata, jestem matką dwóch synów. Teraz właściwie no, na koniec czerwca rozwiązano ze mną umowę o pracę. Jestem nauczycielką. 20 lat przepracowałam w zawodzie. Na pożegnanie podałam panu dyrektorowi rękę, nawet nie chciał mi podać ręki. Powiedział do widzenia. No, powiedziałam, że chyba jednak nie chce mnie widzieć, skoro nie chce nawet ręki podać. Jest to tak bardzo przykre, że naprawdę w Polsce rodzina nie ma wsparcia, bo tu, ja wiem, okna życia i tak dalej, wszystko pięknie. Ale co właśnie z matkami, które borykają się z ogromem problemów, gdzie człowiek się stara, ile może, a potem... Za to, że odważyłam się parę lat temu powiedzieć na Radzie Pedagogicznej, że fundusz socjalny jest rozdysponowywany w naszej szkole niezgodnie z założeniami twórców. No i że kilka razy byłam na zwolnieniu od psychiatry, no to próbowano zrobić ze mnie wariatkę. No i wreszcie się mnie pozbyto. w tak zwanych białych rękawiczkach, jak to się robi pięknie, prawda? W świetle prawa oświatowego czy innego, korupcyjnego, jak to zwał, tak zwał. W każdym bądź razie to bardzo boli. No i tak to funkcjonuje. I myślę, że oskarżanie się tutaj, linczowanie nie ma sensu. Trzeba sobie przebaczyć. Tylko no, gdzie o to wsparcie prosić, prawda? Bo jeśli dochodzą jeszcze inne problemy, ja mam ciężko chorą mamę, mój tata nie żyje, umarł bez nogi. Ja też mam zdrowie, że tak powiem, byłam wczoraj u kardiologa, okazuje się, że nieciekawie ze mną, prawda? Po tych wszystkich stresach. Bo ja 20 lat czułam się, że tak powiem, dyskryminowana za to, że jestem uczciwa, za to, że jestem prawdziwa, że próbuję przekazywać dzieciom to, co, czego nauczyli mnie moi rodzice, moi dziadkowie. Żyć, pracować uczciwie, nikogo nie oskarżać. No i jest to przykre, niestety.
Bardzo
pani... Nie mam siły więcej mówić dzisiaj, bo cieszę się bardzo, że udało mi się dodzwonić, bo słucham audycji, słucham. I też boli mnie czasami, że jest za dużo tego jadu. Bo ból jest straszliwy, bo ludzie krzywdzą, prawda? Zawsze tak było, tylko myślę, że to nie o to chodzi, żeby szukać winnych, tylko żeby wzajemnie się wspierać, bo myślę, że tych ludzi dobrych, prawdziwie wierzących, no to jest więcej, zdecydowanie więcej, bo może oni nawet nie deklarują tej wiary, ale żyją uczciwie, ale pracują, starają się, opiekują się nawzajem sobą czy znajomymi i to jest piękne i to chyba trzeba o tym więcej mówić, bo za mało tego piękna, tego dobra wokół nas.
Za mało dostrzegamy. Tak, dziękujemy pani Beato i bardzo pani współczujemy. W tej sytuacji coraz więcej niestety jest stawianych osób i pytanie właśnie, przeciwko komu się zwrócić. No, mi się zdaje, że organizatorzy naszego życia społecznego właśnie od czasu do czasu systematycznie napuszczają jedne grupy na drugie grupy, a sami sobie z tyłu tymczasem urządzają życie tak, jak oni chcą, a nie jakby naród chciał. Jak przed laty w okresie prehistorycznym, kiedy ludzie z maczugami latali, to matki miały swoje miejsce w takiej wspólnocie pierwotnej i nie było sytuacji, że jeżeli ojciec zginął, powiedzmy, pod skłami mamuta, żeby ona była samotna i dziecko było porzucone bez pańskie. W tamtych czasach się starano. No, jest postęp, powstało coś takiego jak państwo, po to zostało ono zaistniało, żeby właśnie tworzyć oparcie dla rodzin, no bo to przecież rodzina jest tą podstawową komórką i po to jest wybierany rząd i cała góra, żeby nam to życie społeczne organizować, to co rząd ma zabezpieczyć, zdrowie, szkolnictwo, komunikację, no całą masę spraw w tej chwili wszystkiego rząd się wyzbywa na rzecz,
na rzecz
lokalny.
W trudnej sytuacji jest.
Tak,
rząd,
tak.
Ci, którzy są na górze, prawda, bo to jest jedna wielka wojna, nie wiadomo właściwie już o co.
Tak, bo to nie jest tylko Polska, to nie jest tylko Polska.
Tylko o to, nic więcej, bo te ideały to są tylko takie, prawda, no.
Realizacja planów zupełnie niechrześcijańskich ma miejsce. Tak. I jeżeli my jako rodziny nie utworzymy jakiejś wspólnoty, która
frontu,
się temu...
Czy, nie wiem, no,
wspólnego frontu, bo...
Zajem,
zrobią z nami, co chcą.
Tak.
Będą
no
nas
robią,
napuszczać
no robią,
i robią.
Ale my się nie dajemy, bo Pan Bóg czuwa.
Jeżeli jesteśmy blisko Boga, no to, tak, to wszystko jest. Będzie dobrze. Mamy taką nadzieję.
Ksiądz. Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio nawołuje i niemal zobowiązuje do tego, żeby rodziny się jednoczyły, chociażby po to, żeby bronić interesów człowieka i rodziny przed takim naciskiem, jak tu pani wspomniała. Pius XI z kolei wypracował zasadę pomocniczości. A więc polega to na tym, że większe instytucje, większe społeczności mają pomagać mniejszym, natomiast mniejsze i tam, gdzie są w stanie same sobie poradzić, nie powinny być po dziecinnemu traktowane, czyli żeby nie było nadopiekuńczości. No współczujemy pani, ale ja myślę, że tu jednak tworzenie takich wspólnot lokalnych, grup, no chociażby nawet taka klatka schodowa w wielkim mieście. Jeżeli ludzie się nie znają, no to rzecz jasna, ktoś umiera z głodu, ktoś, prawda, cierpi, nikt mu nie poda ręki. A to właśnie jednoczenie się i to tworzenie takich wspólnot na pewno by to niejednemu nieszczęściu zaradziło.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz z diecezji płockiej.
Witamy.
Słucham bardzo. Chciałem na wstępie pozdrowić obecnych w studiu.
Dziękuję
wszystkich.
Bardzo.
Zarówno ojców, jak również osoby gości. Chciałem przedstawić się, jestem absolwentem Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. I po prostu bardzo uważnie słucham tego tematu, jak również chcę powiedzieć, że w 98 roku pisałem pracę magisterską na temat właśnie spraw związanych z in vitro, z zapłodnieniem in vitro, oceną moralną pod kierunkiem ojca profesora, doktora habilitowanego Wojciecha Bołosa. Ale po prostu to nie o to chciałem, tylko po prostu jako prezentacja. Ale natomiast chcę jedną rzecz podkreślić, bo była audycja w telewizji, tej, nazwijmy telewizji, nie wiem czy pierwszy, czy drugi program, ale tego, tej tak zwanej polskiej, gdzie była rozmowa redaktora Ziemca z panią doktor Połtawską. To jest osoba wielce zasłużona dla ratowania życia osób tych wszystkich, powiedzmy, walcząca o życie każdego człowieka od chwili narodzenia do naturalnej śmierci. I ona powiedziała jedno bardzo ważne zdanie na temat oceny moralnej zapłodnienia in vitro. I to chciałem po prostu zacytować jako formę pewnego ostrzeżenia. Ona powiedziała, ta osoba, która przeszła przez obóz koncentracyjny i doświadczyła wiele, a jednocześnie była jedną z bliskich osób, w sensie współpracowała z papieżem świętej pamięci błogosławionym Janem Pawłem II, powiedziała jedno, że o ile po prostu sprawa dotycząca zabójstwa nienarodzonych, to jest, powiedzmy, zabójstwa dzieci nienarodzonych, czyli wojny matki, jak również to, co się propaguje, eutanazję, czyli początek i końca życia ludzkiego, w sensie takim, no, tutaj na tej ziemi, albo może po prostu, troszkę źle powiedziałem, bo oczywiście życie zaczyna się od poczęcia, i po prostu jest taka sprawa, że powiedziała, że tutaj jest te dwie sprawy dotyczą tylko, powiedzmy, czwartego przykazania, natomiast zapłodnienie in vitro jest totalnym przekreśleniem wszystkich 10 praw Bożych. I to po prostu, to chciałem się z Państwem podzielić i przypomnieć i po prostu, żeby to również po prostu jakoś eksponować, to z tą ważną sprawę. To tyle, chyba przechodzę na odbiór.
Dziękuję.
Po raz pierwszy dodzwoniłem się do Radia Maryja, chociaż tam osobiście kilkakrotnie byłem po prostu. I w ogóle i zarówno w Toruniu na tych 8 grudnia, jak i powiedzmy 3 razy na Jasnej Górze, gdzie teraz będzie to spotkanie 13-14 lipca,
tak, 22.
To powiedzmy 3 razy, powiedzmy, byłem w poprzednich latach.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony.
Komentarz tu jest niepotrzebny, bo pan to pięknie przedstawił, ale prośba do pana, żeby zaatakować, brzydko powiem, księdza ojca Boaza i żebyście wy pozbierali to, co jest opracowane na temat in vitro, żeby zrobić już jakąś pozycję książkową, z różnych stron naświetlić, bo my tak czasem tylko patrzymy pod jednym kątem, a tu pan, pisząc pracę magisterską, już ma duże doświadczenie, dużo rzeczy jest rozproszonych. Gdyby tak udało się to zebrać, to ja bym pana na wszystkich odpustach chwalił. Dziękuję bardzo.
Tak. Proszę księdza, jeszcze 3 minutki mamy. Temat życie ludzkie największym darem, no tutaj w domyśle wiemy, że darem Bożym. Bóg jest dawcą życia i to jest dar Boży, który no, może być niekiedy trudny do przyjęcia, ale to nie przekreśla tego, że to jest dar i to największy dar. Czy może być większy dar jak dar życia?
Tym bardziej, że on jest darem w dwóch wymiarach, doczesnym i wiecznym. I dlatego nie wolno patrzeć na życie tylko pod kątem doczesnym. Ja pamiętam, kiedy był Międzynarodowy Kongres Rodzin w Wiedniu i taka polska rodzina z Ameryki bodajże przyjechała na ten kongres ze córką, która miała już z 12 lat z zespołem Downa. Trzeba było widzieć, jak to dziecko tuliło się do rodziców. I ono zresztą miało potrzebę tej bliskości nawet fizycznej. No i oni wtedy pokazali, jak wielkim darem dla nich jest właśnie to dziecko niepełnosprawne, dziecko cierpiące przecież, a równocześnie dziecko, człowiek.
Co jeszcze, proszę księdza, chce ksiądz powiedzieć słuchaczom?
Taką jeszcze tu mnie rzucił, że do rodziców taki apel. Bądźcie czuli i nie zamrażajcie swoich dzieci.
Dosłownie i w przenośni, tak?
Bo przecież no, to, co tam nieraz słyszymy tak skrótowo, że w ciekłym azocie, prawda, są te dzieci, bo to są już dzieci poczęte i co to za los i to jest przecież, to jest dramat tysięcy czy milionów istot ludzkich, ale równocześnie to rodzicielstwo, tak jak papież Jan Paweł II powtarzał, że powinno być hojne i roztropne. I tu chyba myślę, że to są te ramy, gdzie wierzący sobie nie będą mieli żadnych trudności z rozczytaniem, gdzie jest, prawda, granica, ale bardzo Ojciec Święty chwalił zawsze tych, którzy się decydują na, w trudnych warunkach, nawet na trudne rodzicielstwo. I życzyć, żeby polska rodzina była miejscem rodzenia się i rozwijania, rozwoju duchowego, bo w rodzinach jest Polska, w rodzinach jest przyszłość. To, co zresztą rozumieli nasi praojcowie, jeszcze raz się odwołam do powstania i do zaborów w tamtych czasach, że bronili życia, bronili również i wiary, ale bronili polskości.
I nie zamrażać dzieci przed ekranami komputerów, telewizorów, tylko brać je w ramiona kochające, rozgrzewać swoją miłością, bo oczywiście najlepiej dzieci lubią wskakiwać w ramiona rodziców, którzy już się obejmują, już się ściskają, wtedy wszystkie dzieci lecą i też one też chcą się przytulić i razem być i wtedy taki jeden duży kłąb ludzi ściskających się, chichoczących, śmiejących się. To jest wielka radość w każdej rodzinie, jeżeli właśnie coś takiego ma miejsce. To rozgrzewa i rodzice, którzy w ten sposób właśnie z dziećmi również klękają do modlitwy, również idą do kościoła, trzymając je blisko siebie, blisko serca przede wszystkim, mający dla nich czas, tego dziecka nie stracą, nie zamrożą.
I miłość, jeszcze raz miłość. Człowiek stworzony przez Boga, który jest miłością, stworzony do miłowania, z miłości do miłości. Dla niego samego Bóg go stworzył, żeby człowiek był szczęśliwy.
Amen. Dziękujemy bardzo. Ksiądz dr Czesław Murawski jest naszym gościem. Dziękujemy za wszystkie telefony. Jak zwykle dużo więcej mężczyzn dzwoniło niż kobiet, a mówią, że tylko babcie dzwonią do Radia Maryja. No, w naszych audycjach to jest odwrotnie. Dziękujemy za telefony i zapraszamy już za chwilkę na modlitwę na zakończenie dnia.
oto informacja o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Nim kres nadejdzie z pierwszego tygodnia w tomie trzecim 1015 strona, w wydaniu skróconym 1166. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie trzecim 1027 strona, w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia.
Na zakończenie dnia tę dzisiejszą modlitwę ofiarujmy w intencji rodzin, rodzin tych radosnych, szczęśliwych, które cieszą się dziećmi, rodzin, które oczekują dzieci, i tym za te rodziny również pomodlimy się, które przeżywają swój może jakiś krzyż, dramat, żeby Pan swoimi narodzinami ich pocieszał. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Zastanówmy się, jak minął nasz dzisiejszy dzień. Czy mieliśmy możliwość spojrzeć na swoje życie, aby za nie podziękować Bogu? Umiemy się cieszyć tym darem. Czy zawsze pozytywnie staramy się ciepło wyrażać o tych rodzinach, które mają dzieci, czy współczujemy tym, które cierpią? Czy dla nas życie jest tym darem i najwyższą wartością w wymiarze i ziemskim, i eschatologicznym? Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki.
Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony, owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Serdecznie dziękujemy, kochani radiosłuchacze, za wszystkie głosy i panów, i pań, i młodsze, i starsze. Wszystkie głosy bardzo cenimy i dziękujemy wszystkim za modlitwę, za towarzyszeniu Radio Maryja. Radio Maryja towarzyszy Kościołowi na drodze do nieba. I też jesteśmy wszyscy na tej drodze, także Bóg zapłać serdecznie za współtworzenie tej drogi, tych wszystkich rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszemu gościowi z Sandomierza, księdzu doktorowi Czesławowi Murawskiemu. Bóg zapłać, księży.
Bóg zapłać. No i życzymy wszystkim rodzinom, żeby nie ustawały w zapałach, w tej drodze, ale z wiarą i z nadzieją patrzyły w przyszłość. Dużo pogody ducha, no i mocy Bożych. Szczęść Boże.
Dziękujemy Krystianowi za realizację audycji i do kolejnego wtorku żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Drodzy Państwo, już 23:45 właśnie minęła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria zawsze dziewica.